Oczywiście przede wszystkim zawsze naszą pracę poprzedzamy modlitwą. Ja uważam, że nie byłabym w stanie napisać ikony bez modlitwy, bez skupienia, w jakimś rozproszeniu. To jest po prostu, w moim przypadku jest to niemożliwe. Zdarza się czasami tak, że praca nad ikoną nie idzie, dzieją się jakieś rzeczy zupełnie niespodziewane i wtedy też znajdujemy ucieczkę w modlitwie. I bardzo często właśnie modlitwa pomaga i później z powrotem można usiąść do pracy i spokojnie wszystko wychodzi, także modlitwa jest podstawą. Ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ikona zawiśnie w domu, to również może być różnie potraktowana, może być potraktowana i niestety jest to bardzo częste, jako wyłącznie dekoracja artystyczna i wtedy ja mówię, że taka ikona jest martwa. Ikona powinna być omodlona. Dlatego w muzeum ikony dla mnie też są poniekąd martwe. Miejsce ikony jest w cerkwi, bądź w kościele katolickim również, bądź w domu, ale wtedy, kiedy właśnie przed tą ikoną zbiera się rodzina na modlitwę, kiedy jest ta ikona umieszczona w centralnym punkcie domu, w którym mieszkają osoby, które się właśnie przed tą ikoną modlą. Także tutaj ta wartość właśnie jest poprzez modlitwę osób, które zakupią sobie tą ikonę również. Możemy pokazać właśnie tą stronę duchową ikony i na tym nam najbardziej zależy. Widzimy tutaj bardzo duży przekrój ikon, jest bardzo dużo ikon maryjnych. Są ikony Chrystusa, są ikony świętego Mikołaja, cudotwórcy właśnie, są ikony świętego Michała Archanioła, wykonane w różny sposób, różnymi technikami, dlatego że i różnymi rękami po prostu. I mogę również powiedzieć, że one są pisane w sposób zgodny z tradycją, czyli są pisane głównie temperą, zabezpieczane olifą.
Złoto jest wyrazem boskości, jest to najwyższy kolor, tak? Ale tutaj są prace, które też spotykamy jakby na muralach w cerkwi, tak? Gdzie są, tam gdzie byliśmy często u naszych przyjaciół we Lwowie, oprowadzali nas po swoich cerkwiach, które oni rozmalowują. Jest właśnie często rozmalowywana cerkiew tak samo jak ikony, tylko mają większe pole do popisu. Też stosują złoto, ale z racji tego, że jest to dosyć kosztowne, to stosuje się inny kolor i jakby to nie ma przeszkody, że tego koloru nie ma. Tak? Jest to imitacja, ta żółcień wokół nimbu, jest imitacja złota. Także wiadomo, że o wiele piękniejsza jest ikona ze złotem, ale jednak bez złota jakby nie traci na wartości.
Bardzo częstą postacią występującą w ikonie jest święty Jerzy, czy jest święty Michał Archanioł, czy święty Gabriel Archanioł. Także są ikony imienne, prawda? Także bardzo dużo występuje różnych przedstawień Chrystusa. Może być Chrystus Pantokrator, może być Chrystus tronujący. Jest naprawdę cały ogromny przekrój. Tutaj na przykład stoimy przed tablicą, na której wisi ikona Chrystusa Emanuela. Bardzo piękna zresztą, tutaj wykonana z reliefami, które dodatkowo dodają jej jeszcze blasku. Także również techniki właśnie są inne, czy tutaj Chrystus Święte Milczenie. Także jest naprawdę jest tak ogromna ilość ikon w ikonografii, że podejrzewam, że życia by nam nie starczyło, żeby je wszystkie poznać chociażby, a co dopiero mówić je, próbować napisać czy namalować. Wydaje mi się, że słowo napisać, namalować jest to jednoznaczne, tylko po prostu używamy go częściej. Wynika to z tego, że w tradycji rosyjskiej słowo pisać, prawda, malować, czy właśnie pisać obrazem Pismo Święte. Tak to się udało. Ikona bez podpisu praktycznie nie jest ikoną. Postać w ikonie istnieje dopiero wtedy, kiedy jest nazwana imieniem. Wtedy dopiero po prostu to jest właśnie ta postać. Tutaj mamy podpis święty Jerzy, tutaj mamy, albo greką. Matka Boga, Mater Teot, prawda, także
Jezus Chrystus.
To są skróty, zazwyczaj właśnie stosowane są skróty w podpisach z racji oszczędności miejsca chociażby, ale czasami bywają również podpisy pełne.
I to nas ma łączyć, ikona ma łączyć.
I tak się dzieje.
Чаяся, то по ней.
ikona równa się duchowość.
Yeah.